Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął włoskie dzieci z akcji katolickiej. Papież zachęcił je do apostolstwa wśród rówieśników.
Stolica Apostolska udzieliła pełnego poparcia arcybiskupowi Wielgusowi.
O duszpasterstwie powołań w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej powie ksiądz Marcin Kuperski.
Tematem kolejnej audycji Piotra Samerka będzie reakcja Watykanu na decyzje podjęte przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Rosję podczas konferencji jałtańskiej.
21 grudnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Jezus nie zabiera wam nic z waszej radości, ale czyni was bardziej ludzkimi, prawdziwszymi, piękniejszymi. Dodawania świadectwa o tej prawdzie, na którą wskazał młodym już na rozpoczęcie swego pontyfikatu, Benedykt XVI zachęcił dzieci i młodzież z włoskiej akcji katolickiej. Ich delegacja przybyła do Watykanu, podobnie jak w poprzednich latach przed samym Bożym Narodzeniem.
Narodzenie Jezusa to nie bajka. To historia, która się rzeczywiście zdarzyła 2000 lat temu w Betlejem. Przez wiarę uznajemy w tym małym dziecięciu narodzonym z dziewicy Maryi prawdziwego Syna Bożego, który z miłości do nas stał się człowiekiem.
Papież podkreślił, że przez narodzenie Jezusa Bóg odpowiedział z wielką miłością na obecne w naszych sercach pragnienie prawdy, przebaczenia i pokoju. Zachęcił młodych Włochów z akcji katolickiej do dzielenia się tą prawdą z rówieśnikami.
Stolica Apostolska, decydując o nominacji nowego arcybiskupa metropolity warszawskiego, wzięła pod uwagę wszystkie okoliczności jego życia, wśród nich także te dotyczące jego przeszłości. Czytamy w oświadczeniu Watykańskiego Biura Prasowego. Dzisiejszy komunikat potwierdza, że Ojciec Święty darzy arcybiskupa Stanisława Wielgusa pełnym zaufaniem i z całą świadomością powierzył mu misję pasterza archidiecezji warszawskiej. Naszym gościem jest ksiądz Marcin Kuperski, duszpasterz powołań w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Proszę księdza, diecezja zielonogórsko-gorzowska jest położona na Kresach i ma specyficzne wyzwania duszpasterskie, między innymi problem powołań. Jak stara się ksiądz pomagać młodym ludziom, żeby odnaleźli swoją drogę?
Nasza diecezja, o której jest specyficzny klimat duszpasterstwa, że to teren, którym ludzie przyjechali z różnych stron Polski, czasami również i świata. I tam jest bardziej teren taki, którym trzeba wychodzić po młodego człowieka, gdzie trzeba go szukać, podpowiadać czasami. I w naszej decyzji jest tak, że ten młody człowiek, on jest w trudnej czasami sytuacji, w domu, w społeczności, w którym żyje, w szkole. I on szuka w swoim życiu czegoś sensownego, czegoś, co mu da jakieś oparcie, jakiś fundament. Dzisiaj młody człowiek, i myślę, że każdy chyba człowiek, szuka tego szczęścia. Praca nad powołaniami to jest właśnie pokazywanie temu młodemu człowiekowi szczęścia, to znaczy odkrywanie w tym relacji do Pana Boga tego, co daje mu to poczucie szczęścia i satysfakcji. W tym roku rozpoczęliśmy cykl rekolekcji typowo powołaniowych, które noszą nazwę Spotkać Jezusa. Bo to tutaj się rodzi powołanie. Tutaj Bóg, który daje powołanie, wkłada w serce człowieka tą niesamowitą tajemnicę. Rodzi się to powołanie od momentu spotkania osobistego się z Bogiem, z Jezusem. I tutaj jakby centrum i sercem naszej pracy duszpasterskiej jest dom rekolekcyjno-powołaniowy, który znajduje się w sercu diecezji, jakim jest seminarium duchowne. Zaraz przy seminarium jest dom rekolekcyjny, do którego raz w miesiącu zjeżdżają ludzie młodzi, aby tam trochę poszukać tego Pana Jezusa, aby go spotkać, a może z tego spotkania akurat zauważą w sobie, że tam Bóg coś jednak złożył, że tam jest to źródło tego, co może dać w jego życiu szczęście.
Czy to jest trochę tak, że ksiądz dostrzega ryzyko swojej pracy, ryzyko stawiania pytań, ryzyko stawiania wymagań?
Zawsze jest jakieś ryzyko. Sam Pan Jezus w swoim nauczaniu stawał wymagania i jasno pokazywał prawdę. Jan Paweł II, który jest dla nas wielkim znakiem, stawał również wymagania młodym. Nie bójmy się stawiać wymagań młodym. Oni, myślę, że potrzebują przede wszystkim w swoim życiu doświadczać szczęścia, szukać prawdy, jakiejś pewnej drogi i pewne wymagania, trudności, z którymi muszą się borykać, które im stawiamy, myślę, że oni będą podejmować, jeśli rzeczywiście będą pragnąć szukać tego szczęścia. Człowiek młody dzisiaj potrzebuje czasami również różnych wyzwań, które mu pomogą sprawdzić się w rzeczywistości, w której żyje.
Ale to są też często problemy opuszczenia wszystkiego dla Pana Jezusa. Co jest może trudnością dla ludzi młodych dzisiaj, kiedy myślą o opuszczeniu wszystkiego?
Myślę, że poczucie jakiejś takiej samotności i pustki, że oddając wszystko, boją się, że nic im nie zostanie. I dlatego podprowadzić młodego człowieka do spotkania z Jezusem, to mu ukazać, że Bóg niczego nie zabiera, a wszystko daje. I tutaj warto zwrócić również uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą mi pomogli odkryć ludzie właśnie młodzi. W tym roku przygotowałem grupę do sakramentu bierzmowania. I poprosiłem młodzież swojej parafii, żeby wszystkie teksty, które będą używane podczas tej liturgii, to znaczy wszystkie podziękowania ich, tekst modlitwy wiernych, komentarze, żeby ułożyli sami. Co mnie zaskoczyło, myślę, że bardzo pozytywnie, to jedno z wezwań z modlitwy powszechnej, kiedy modlili się o powołania. Módlmy się o powołania do pracy w Kościele, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia w rodzinie, w małżeństwie i w samotności, aby ludzie byli szczęśliwi w relacji do Boga. I to mi pokazało, że praca nad powołaniami to nie tylko konkretnie praca nad tym, żeby jak najwięcej ludzi znalazło się w seminarium, czy przygotowało się do kapłaństwa. Praca na rzecz powołań to jest praca, żeby pomóc młodemu człowiekowi odnaleźć swoje miejsce w życiu. Czy to będzie powołanie do kapłaństwa, czy to będzie życie zakonne, misyjne, życie w rodzinie, czy małżeńskie, czy życie w celibacie, w samotności. On ma się w tej rzeczywistości, którą odnajdzie w swoim sercu, którą mu Bóg daje, on ma się tym cieszyć, on ma być szczęśliwy z tego powodu. I ludzie młodzi całkiem niedawno odkryli mi tą perspektywę przepiękną modlitwy i troski powołania właśnie o to, żeby zatroszczyć się przede wszystkim o młodych, żeby im pozwolić odkryć ich miejsce w życiu. I teraz pracując w tym roku jako duszpasterz do spraw powołań, swój cykl rekolekcji, który ułożyłem, pod tym kątem, żeby młodym ludziom pomóc w odkryciu swojego miejsca w życiu, żeby ten ich wybór był wolny, świadomy, prawdziwy i czasami ryzykowny. Młodzi również nie boją się podejmować ryzyka w szukaniu tego szczęścia. I wszelkie rekolekcje, które będą się odbywały w domu rekolekcyjno-powołaniowym, wszystkie wyjazdy, które będą miały miejsce do różnych parafii, spotkania z młodzieżą, będą ustawiane pod tym kątem, żeby ich podprowadzić do osobistego spotkania z Jezusem. I z tego spotkania być może wyniknie to powołanie kapłańskie, a jeśli nie, to Pan Jezus podprowadzi tego młodego człowieka do tego miejsca, które mu wyznaczył. Więc tutaj praca z młodzieżą przez te 2 lata pokazała mi, żeby troszcząc się o powołania w decyzji, przede wszystkim zatroszczyć się najpierw o młodych.
A jak się tych młodych ludzi uczy umiłowania ciszy, Pisma Świętego, tego, żeby usłyszeli głos Boży, pozwolili usłyszeć w sobie głos Boży?
Każdy młody człowiek jest trochę inny. Czasami czegoś innego potrzebuje. Są różne dotarcia łaski Pana Boga do każdego z nas. On przez naszą historię życia, przez różne wydarzenia podprowadza nas do tego spotkania. Nie ma jakichś takich konkretów, które by każdego młodego człowieka otworzyły na dar ciszy, na dar modlitwy, Pisma Świętego. Myślę, żeby przede wszystkim skoncentrować uwagę na to, żeby młodego człowieka zaprosić i rozpalić w nim pragnienie spotkania przede wszystkim najpierw Pana Boga i pozwolić mu samemu poszukać, bo wiem z własnego doświadczenia, że całkiem jest inaczej z tą radością wewnętrzną i szczęściem, kiedy z kimś innym, który mnie podprowadza do pewnych rozwiązań, który pozwala mi coś znaleźć, całkiem ta radość jest inna wtedy, kiedy na przykład ja sam do czegoś dojdę, jeśli ja sam znajdę drogę, jeśli ja sam coś osiągnę, to ta satysfakcja, ta radość, to szczęście jest troszeczkę takie inne. I myślę, że dzisiejszy młody człowiek potrzebuje tego dowartościowania siebie, poszukania okazji do tego, żeby poczuć się nie tylko ważnym, ale poczuć się takim spełnionym, że coś potrafi, również w relacji do Pana Boga.
Proszę księdza, powiedzmy młodym ludziom, zwłaszcza z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jak mogą księdza znaleźć?
Znaleźć mogą mnie na przeróżne sposoby. Księża, którzy pracują w parafiach jako duszpasterze młodzieży, mają adres domu rekolekcyjnego, mają numer telefonu, ale jest takie bezpośrednie źródło, gdzie mogą je młodzi znaleźć. To jest nasza strona młodzieżowa, internetowa, która jest w naszej diecezji. I na tej stronie internetowej również będzie powstawać, ona jest w trakcie tworzenia, strona domu powołaniowego i strona powołaniowa. Jestem dostępny dla młodzieży, która ma ze mną jakiś kontakt, która w jakiś sposób się ze mną już pierwszy raz kontaktowała przez internet, przez różne formy komunikacji, jakim jest tak zwane gadu-gadu czy Skype. Ale myślę, że to przede wszystkim młodzi ciągną młodych i jedni, którzy będą przyjeżdżać, będzie im się w jakiś sposób dawało tam jakąś radość i satysfakcję, również będą pociągać tych następnych młodych. I do tego ich zapraszam, żeby ci, którzy odkryli coś, że Pan Bóg jednak dał im w serce jakąkolwiek łaskę i jakieś dobro znajdują w tym, no żeby podpowiadali również innym, żeby nie bali się, jak to mówił przepięknie Ojciec Święty Jan Paweł II, jednej z modlitw o powołania właśnie, Panie Boże, daj młodym odwagę wypłynąć na głębie. I chciałbym prosić młodych, żeby się tego nie bali. A wokół ludzie im pomagają. W naszej decyzji jest takie jeszcze przepiękne dzieło pomocy powołaniom, jakim jest Przyjaciele Paradyża. Ta wspólnota została zainicjowana przez arcybiskupa Józefa Michalika, ówczesnego naszego pasterza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, która ma na celu omadlanie ludzi młodych do tego, żeby nie bali się odkrywać swojego powołania. Ci ludzie przez swoją modlitwę, obecność, ofiary duchowe, które składają, również materialne, wspierają powołania, wspierają ludzi młodych w naszej decyzji. To jest przepiękne zaplecze również dla pracy duszpasterskiej na rzecz powołań, dla ludzi młodych, że jest grupa ludzi, którzy modlitwę i ofiarę wspierają dzieło powołań. To, co nas niesie w tej pracy duszpasterskiej, to jest właśnie modlitwa tych naszych przyjaciół. My nazywamy ich przyjaciół od powołania, przyjaciół Paradyża, bo nasze seminarium to jest seminarium w Paradyżu. Więc ci przyjaciele nam pomagają w tej pracy duszpasterskiej również na rzecz powołań, ale również pomagają samym młodym. I to, co mogę dzisiaj też młodym powiedzieć, to, że są osoby, którym bardzo zależy właśnie na młodych, którzy potrafią ofiarować swoje cierpienie i swoją modlitwę po to, żeby ten młody człowiek znalazł trochę szczęścia w swoim życiu.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Marcin Kuperski, duszpasterz powołań diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Dodajmy, że Wyższe Seminarium Duchowne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej od 1952 roku mieści się w pomieszczeniach dawnego opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu. Istniało ono od 1236 do 1834 roku, kiedy uległo kasacie na mocy decyzji władz pruskich. W 1945 roku Paradyż zajęły wojska radzieckie. Utworzyły one z kościoła i budynków dawnego klasztoru magazyny. W 1947 roku przybyli tam salezjanie. Wówczas otwarto internat dla chłopców. Placówka nie działała jednak długo i dekretem z dnia 26 września 1952 roku powołano Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego Seminarium Duchownego. Od 1961 roku całe seminarium duchowne z Gorzowa Wielkopolskiego przeniosło się do Paradyża. Wtedy rozpoczęto również prace remontowe, co upiększyło i poprawiło stan techniczny budynków pocysterskich. Dziś poklasztorny kompleks to oficjalna siedziba filii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Do kapłaństwa przygotowuje się tam 56 alumnów.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Podział świata. Mimo wielu nadciągających chmur, Polacy mieli nadzieję na rychły koniec wojny i odbudowę kraju. Jednak w wielkiej tajemnicy, w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku w Jałcie na Krymie, odbyło się spotkanie między Stalinem, Churchillem i Rooseveltem na temat powojennego ładu międzynarodowego. Jednym z ważnych punktów rozmów była kwestia przyszłości Polski. Trzej przywódcy ustalili, że wschodnia połowa Rzeczypospolitej, ze Lwowem i Wilnem, ziemie związane z nią od 600 lat, na których w ogóle nie było ludności rosyjskiej, miała być zagarnięta przez Rosję, a prawowity rząd Polski, który przez całą wojnę współdziałał ze sprzymierzonymi, miał zostać odsunięty.
Jego miejsce miałby zająć agenturalny rząd narzucony przez Moskwę. Władze polskie w Londynie pozostawały w całkowitej nieświadomości co do toczących się rozmów. 12 lutego, dzień po zakończeniu konferencji, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Raczyńskiego, aby poinformować go o podjętych postanowieniach. Nastąpiło to zaledwie na 2 godziny przed oficjalnym nadaniem komunikatu przez BBC. Nazajutrz zebrała się Rada Ministrów Rządu Polskiego, która wydała oświadczenie jednoznacznie odrzucające postanowienia krymskie. Czytamy w nim, iż decyzje powzięte w Jałcie nie mogą być uznawane przez rząd polski i nie mogą obowiązywać narodu polskiego. Narzucenie wschodniej granicy na Bugu zostało określone jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski. A zamiar utworzenia tymczasowego rządu polskiego jedności narodowej jako zalegalizowanie mieszania się Sowietów w wewnętrzne sprawy Polski. Na podstawie tego komunikatu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało notę protestacyjną skierowaną do rządu brytyjskiego 19 lutego, która została całkowicie zignorowana. Ponadto polskie ambasady w krajach urzędowania miały przedstawić oświadczenie rządu zawierające polskie stanowisko co do postanowień przyjętych w Jałcie. Postępując zgodnie z instrukcjami, 21 lutego odpowiedni dokument w watykańskim sekretariacie stanu notyfikował także ambasador Papé. Watykan wydawał się być bardzo dobrze zaznajomiony z treścią postanowień jałtańskich. Watykański dziennik L'Osservatore Romano, jak informował swoich przełożonych ambasador Papé, wyraźnie bronił polskiej sprawy, zwracając uwagę m.in. na to, że o ile przesuwanie granic na niekorzyść Polski ma się dokonać od razu, przesuwanie granic na jej korzyść jest odłożone do przyszłej konferencji. Z kolei półoficjalny dziennik watykański Il Quotidiano otwarcie pisał, że istotą postanowień jałtańskich było zagarnięcie krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zamienienie ich w państwa wasalne względem Rosji. Ponadto dziennik przypominał o pakcie Ribbentrop-Mołotow i tym samym o współodpowiedzialności rosyjskiej za wybuch II wojny światowej. Jednakże za linią reprezentowaną w styczniu i lutym 1945 roku przez L'Osservatore Romano i jak się wydaje także przez Piusa XII, kryła się także pewna wątpliwość czy wahanie, które dobrze oddaje wymiana zdań między radcą kanonicznym ambasady polskiej przy Watykanie księdzem Mejsztowiczem, a substytutem w sekretariacie stanu księdzem prałatem Montinim, która miała miejsce 14 lutego 1945 roku, a więc zaledwie 3 dni po zakończeniu konferencji jałtańskiej. Ksiądz Mejsztowicz we właściwy sobie gwałtowny sposób komentował wydarzenia na Krymie, podkreślając, że uchwały jałtańskie są cynicznym uleganiem dyktatowi Moskwy. Polska w oczach Anglii i Ameryki przestała być aliantem i podmiotem praw, a stała się przedmiotem zarządzeń. Uchwał jałtańskich nie możemy przyjąć, mówił. Na to w odpowiedzi Montini nieśmiało zapytał, czy nie można byłoby szukać kompromisu. Mejsztowicz na to: zbyt dobrze wiemy, do czego prowadzą kompromisy. Polscy dyplomaci w Watykanie zaczęli odczuwać, że ich gospodarze wyraźnie obawiali się, że twarda linia wobec Sowietów może pociągnąć za sobą represje przeciwko Kościołowi. Watykan nie zaprzestał prób akcji dyplomatycznej na korzyść Polski, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie zaczynała w nim dominować obawa przed potęgą sowiecką. O wątpliwościach widocznych w polityce Stolicy Apostolskiej po konferencji w Jałcie co do spraw polskich i związanych z nimi ocenami wystawianymi przez polskich dyplomatów będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.